Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Rzecznik Watykanu podsumuje bilans papieskiej pielgrzymki do Austrii.
O reakcjach mediów na słowa Benedykta XVI powie ksiądz Krzysztof Wałczyk.
A ksiądz Arkadiusz Nocoń przedstawi postać patrona tygodnia świętego Jana Chryzostoma.
10 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Bilans papieskiej pielgrzymki do Austrii jest bardzo pozytywny. Papież podjął ważne tematy, jego słowa padły na żyzną glebę, uważa ojciec Federico Lombardi. Watykański rzecznik prasowy, a zarazem dyrektor generalny Radia Watykańskiego podkreśla, że to, czy pielgrzymka wyda oczekiwane owoce, zależy od naszego zaangażowania, które zweryfikuje życie. Jak na gorąco można ocenić bilans siódmej podróży zagranicznej Benedykta XVI?
Wydaje mi się, że bilans jest bardzo pozytywny, ponieważ zasadnicze cele, które zarówno Kościół austriacki, jak i papież chcieli osiągnąć, zostały zrealizowane. Odbyła się więc wspaniała pielgrzymka do Maria, cel, która, możemy powiedzieć, stanowiła motyw przewodni tych dni. Następnie w niedzielę wizyta w Heiligenkreuz, opactwie stanowiącym dla austriackich pielgrzymów klasyczny przystanek w drodze do Maria, cel. Było więc wiele wydarzeń złączonych tym motywem przewodnim, zaczynając od spotkania przed kolumną Matki Bożej po Heiligenkreuz.
Skomentujmy razem ostatnie etapy papieskiej pielgrzymki. Msza w katedrze świętego Szczepana, wizyta w opactwie Heiligenkreuz i spotkanie ze światem wolontariatu w wiedeńskiej Konzerthaus.
Powiedziałbym, że zakończenie tej pielgrzymki, chciałbym zacząć od wiedeńskiej Konzerthaus, był wielkim finałem, właśnie dlatego, iż w miejscu niekościelnym zgromadziła się śmietanka społeczeństwa austriackiego, to znaczy ci, którzy z hojnością angażują się na rzecz potrzebujących. Jest to temat ukazujący harmonię między Kościołem a tymi ludźmi, którzy być może nie są wierzący, ale poprzez bezinteresowną służbę na rzecz drugiego człowieka podzielają fundamentalną wartość miłości bliźniego. A co za tym idzie, jak gdyby współbrzmią z Ewangelią Jezusa Chrystusa. To można było doskonale odczuć niedzielnego wieczoru w Konzerthaus, ponieważ widać było doskonałą harmonię między tymi, którzy mówili i tymi, którzy słuchali. Papież podjął wspaniałe wątki, szczególnie ten dotyczący bezinteresowności. To jest niezwykle prawdziwe i podstawowe w społeczeństwie, które stawia bardzo na poszukiwanie własnej korzyści, któremu zagraża materializm. Bezinteresowność otwiera serca i horyzonty na naprawdę głębokie relacje z innymi. Czyli, jak mówił papież, poprzez bezinteresowną służbę człowiekowi chroni się zarazem ludzką godność. Wydaje mi się, że naprawdę był to niezwykle piękny moment konkludujący i że zgromadził wokół papieża wielu głęboko zjednoczonych ludzi.
Austria jako wzór państwa socjalnego i solidarnego ukazana została Europie i globalizującemu się światu. Czy według ojca po papieskiej wizycie kraj ten będzie gotowy podjąć tę przywódczą rolę, którą wskazał mu w jakiejś mierze Benedykt XVI?
Papież zawsze zachęca do kroczenia naprzód najbardziej pozytywną z dróg. W tym kierunku podjęto już wiele działań i prezydent Austrii pragnął, by to właśnie spotkanie było dalszą zachętą i umocnieniem. Oczywiście to, jak my później odpowiemy na nasze powołanie, jak będziemy wykonywać nasze obowiązki, trzeba będzie zweryfikować dzień po dniu. Jednak to spotkanie było bardzo pozytywnym impulsem w tym właśnie kierunku. Łączy się ono nierozerwalnie z ważnym przemówieniem na temat Europy, wygłoszonym w piątek wieczorem, kiedy to papież pokazywał nam, że taki model państwa socjalnego, które respektuje prawa człowieka i do każdego podchodzi z poszanowaniem jego fundamentalnej godności, jest czymś, co powinno być promowane także przez współczesną Europę.
Media z wyraźnym zainteresowaniem śledziły papieską podróż. Widać było jasno, że dla Austrii było to bardzo ważne wydarzenie i to nie tylko dla wierzących i pielgrzymów, ale nawet dla ludzi spoza Kościoła.
Tak, myślę jednak, że trzeba to będzie ocenić z perspektywy czasu. To były intensywne i ważne momenty. Trzeba jednak zobaczyć, czy później wydadzą owoce. My oczywiście mamy taką nadzieję. Sądzę, że wytrwałość pielgrzymów w Mariazell, ich wola przybycia, by słuchać słów papieża i by się z nim modlić, pokazują silną determinację. Jeśli naród austriacki podziela to pragnienie kroczenia drogą pozytywnych wartości, możemy powiedzieć, że podróż papieska okazała się wielkim sukcesem.
Czy przyniosą skutek papieskie apele skierowane do polityków i władz kraju dotyczące konieczności obrony ludzkiego życia?
To trzeba będzie dopiero zobaczyć. Myślę jednak, że słowa te padły na żyzną glebę, co daje szansę, że zostaną z powagą wysłuchane. Jednak jest to problem, na który we współczesnym społeczeństwie i w dzisiejszej kulturze trzeba zwracać szczególną uwagę. Istnieją bowiem tendencje idące w przeciwnym kierunku, to znaczy manipulujące życiem, dążące do promocji partykularnych interesów, wizji niczym nieograniczonych praw jednostek. To ciągle nam w jakiś sposób zagraża. Jest to więc problem, którego nie można rozwiązać raz na zawsze.
Bez wątpienia wielką rolę w czasie tej pielgrzymki odegrała młodzież. Czy to doświadczenie sprawi, że teraz po wyjeździe papieża młodzi Austriacy będą patrzeć na Chrystusa?
Papież zawiózł piękne przesłanie, wpatrywania się w Chrystusa i odkrywania, że wiara chrześcijańska jest przyjaźnią. Że nie jest zbiorem zasad, nie jest tylko czystą moralnością, ale jest przyjaźnią z konkretną osobą. To dla młodzieży jest bardzo ważne przesłanie, ponieważ ona naprawdę poszukuje czegoś, co ją dogłębnie zaangażuje. Młodzi szukają prawdziwych relacji, a nie tylko klatki reguł, do której powinni wejść. Mamy więc nadzieję, że właśnie głębia przesłania, jego duch dotknie serc młodych ludzi i ukaże się im jako pozytywna droga prowadząca w przyszłość, jako droga zaangażowania. Także wolontariat jest czymś, co szczególnie leży na sercu młodzieży, która pragnie się ofiarować, zaangażować w coś, co naprawdę ma sens. Tak więc zarówno gdy chodzi o przesłanie z punktu widzenia wiary, patrzeć na Chrystusa, jak i zaangażowania społecznego, patrzeć z hojnością na bliźnich, papież dał bardzo wymowne wskazówki, które, miejmy nadzieję, znajdą pozytywną odpowiedź w życiu. 1000 ministrantów, którzy powitali Ojca Świętego przed Wiedeńską Katedrą, są bez wątpienia wizerunkiem młodzieży pragnącej się zaangażować i radośnie przeżywającej swoją wiarę.
Mówił ojciec Federico Lombardi. Niektórzy z austriackich komentatorów zakończonej wczoraj papieskiej wizyty wystąpili z krytyką, że papież nie ustosunkował się do problemów, którymi żyje Kościół w tym kraju. Odnosili się do postępującej sekularyzacji społeczeństwa, wyrażającej się w wystąpieniach z Kościoła, do kryzysu w Kościele hierarchicznym i do braku księży, czy wreszcie do niezadowolenia z braku równouprawnienia mężczyzn i kobiet w Kościele. Równocześnie ci sami dziennikarze podkreślali, że papież koncentrował się w swoich wystąpieniach na tym, co zasadnicze, na korzeniach religijności.
Trochę to niekonsekwentne zarzuty, bo powrót do źródła, do osoby Chrystusa, to nic innego jak właśnie strategia duszpasterska. Słusznie zauważył w dyskusji telewizyjnej podsumowującej papieską pielgrzymkę kardynał Schönborn, że ten papież skupia się w rozwiązywaniu problemów nie na zmianach w strukturach Kościoła, ale na zachęcie powrotu do osoby Chrystusa. Ta strategia jest obliczona na odrodzenie życia kapłańskiego i chrześcijańskiego w ogóle poprzez powrót do źródeł. Z polskiej perspektywy interesujące wydaje się rozłożenie akcentów w papieskim nauczaniu. Zwrócili na to uwagę komentatorzy austriackiego dziennika Die Presse i niemieckiej gazety Süddeutsche Zeitung. Zdaniem papieża chrześcijaństwo to coś więcej niż system moralny czy zestaw nakazów i przykazań. I tak przykazanie nie zabijaj papież interpretuje w duchu pozytywnego nastawienia do życia, a nakaz wierności małżeńskiej jako tak dla rodziny i dla potomstwa. W przemówieniu do dyplomatów w wiedeńskiej rezydencji prezydenta republiki w Hofburgu papież pokazał, jak wielkie znaczenie przypisuje odpowiedzialności Europy za cały glob. To w Europie sformułowano prawa człowieka, a podstawowym prawem, na którym zasadzają się wszystkie inne, jest prawo do życia. Z tej perspektywy nie może być mowy o prawie do aborcji. Przyznał jednocześnie, że wiarygodność nauczania w tym względzie zależy od zaangażowania Kościoła w pomoc dla kobiet w potrzebie. Z Innsbrucka dla Radia Watykańskiego mówił ksiądz Krzysztof Wałczyk, jezuita.
Święty tygodnia.
Jan Chryzostom.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
W czwartek, 13 września, obchodzimy w kościele wspomnienie świętego Jana Chryzostoma, biskupa i doktora kościoła z IV wieku po Chrystusie. Wiek ten miał dla kościoła znaczenie przełomowe. Jeszcze na początku do edyktu mediolańskiego w roku 313 trwało prześladowanie kościoła. Zaś u schyłku wieku, po roku 380, chrześcijaństwo było już religią panującą, przed którą stało wiele nowych wyzwań. Musiało ono między innymi przejąć z dziedzictwa świata starożytnego to, co w nim było piękne i dobre, i uchronić wspomniane wartości przed zalewem barbarzyństwa. Musiało też zanieść światło Ewangelii nowym ludom i starać się je zasymilować w obrębie cywilizacji chrześcijańskiej. Jeśli tym wszystkim wyzwaniom Kościół w IV i V wieku potrafił sprostać, to między innymi dzięki takim postaciom jak święty Jan Chryzostom. Urodził się około roku 350 w Antiochii, stolicy ówczesnej rzymskiej prowincji Syrii. Wcześnie osierocony przez ojca, dowódcę wojskowego, wychowywany był przez matkę, która zapewniła mu staranne wykształcenie. Był wyjątkowo zdolny. Znał doskonale literaturę klasyczną, ale znał też na pamięć Pismo Święte. Słynny retor Libanios, w szkole którego Chryzostom pobierał nauki, widział w nim nawet swojego następcę. Jego tymczasem pociągało życie ascetyczne. Po śmierci matki opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, spędzając 4 lata w skalnej grocie. Pobyt na pustyni nadwyrężył jednak jego zdrowie, musiał więc wrócić do miasta. W wieku 36 lat przyjął święcenia kapłańskie i w krótkim czasie dał się poznać jako gorliwy pasterz, broniąc między innymi mieszkańców Antiochii przed gniewem cesarza. Sława o jego duszpasterskich talentach dotarła aż do Konstantynopola. Po śmierci patriarchy cesarz Arkadiusz pragnął, aby to właśnie on objął ten urząd. Przewidując jednak jego opór, wynikający z niechęci do zaszczytów, porwano go i siłą przewieziono do Konstantynopola. Patriarchą Konstantynopola został więc wbrew swojej woli, a mimo to należał do najwybitniejszych postaci na tym stanowisku. Swoje urzędowanie rozpoczął od głębokich reform. Na samym początku usunął przepych z domu patriarszego i złożył z urzędu kilku niegodnych biskupów. Mnichom nakazywał życie w ascezie. Troszczył się o liturgię, o misję, ale najwięcej o ubogich. Zakładał dla nich szpitale, hospicja i gospody. Cóż za pożytek, mówił w jednej ze swoich homilii, jeśli stół Chrystusa ozdabiają złote kielichy, podczas gdy on sam jest głodny. Daj najpierw jeść głodnemu, a dopiero z tego, co zostanie, ozdabiaj jego stół. Mówię to nie dlatego, aby zabraniać stosowania ozdób, lecz aby przypomnieć, że gdy przyozdabiasz kościół, nie zapominaj o potrzebujących. Jego troska o biednych przyniosła mu ich wielką miłość, zaś jego kazania ogromną popularność. Rzeczywiście język jego kazań był niezwykle barwny i działał na wyobraźnię słuchaczy. To właśnie stąd jego przydomek Chryzostom, czyli Złotousty. Niestety dosadność i bezkompromisowość jego kazań przysporzyły mu także wrogów. Największym z nich okazała się cesarzowa Eudoksja, którą święty krytykował za zbyt swobodny styl życia dworu cesarskiego. Intrygi cesarzowej i patriarchy Aleksandrii Teofila sprawiły, że dwukrotnie skazano Chryzostoma na wygnanie. Z drugiego wygnania miał już nie powrócić. Wśród szykań i urągań żołnierzy prowadzono go najpierw do Cezarei Kapadockiej, następnie do pontu nad Morzem Czarnym, a w końcu, aby upokorzyć go jeszcze bardziej, w okolice Kaukazu, byle dalej od Konstantynopola. Tej podróży nie przeżył. Zmarł z wyczerpania 14 września 407 roku, wypowiadając przed śmiercią znamienne słowa: za wszystko niech będą dzięki Bogu. Mogłoby się wydawać, że przegrał, że jego misja w Konstantynopolu poniosła klęskę. Jako człowiek głębokiej wiary widział on jednak rzeczy inaczej. W jednej ze swoich mów przed pójściem na wygnanie wołał: człowieku, skończ wojnę z Kościołem. Nie wprowadzaj wojny do nieba. Jeśli wojujesz z człowiekiem, możesz go zwyciężyć, albo sam bywasz zwyciężony. Jeśli wojujesz z Kościołem, twoje zwycięstwo jest niemożliwe, bo Bóg silniejszy jest od wszystkich. Iluż tyranów chciało zniszczyć Kościół? Ile ognistych pieców, kłów, dzikich zwierząt, zaostrzonych mieczów, a nie zwyciężyli? Gdzież są ci, którzy wojowali z Kościołem? Milczeniu i niepamięci zostali przekazani. A gdzie jest Kościół? Jaśnieje ponad słońce. Gdzież są ci, pytamy, którzy skazali Chryzostoma na wygnanie? Cesarzowa Eudoksja, patriarcha Teofil, żołnierze pędzący go do pontu. Milczeniu i niepamięci zostali przekazani. A gdzież jest Chryzostom? Jaśnieje ponad słońce. 30 lat po jego śmierci zwłoki Chryzostoma sprowadzono w uroczystej procesji do Konstantynopola i złożono w kościele apostołów. A cesarz Teodozjusz II, syn Eudoksji, tej, która skazała go na wygnanie, z głową opartą na trumnie Jana, błagał go w cichej modlitwie o przebaczenie win swojej matki. Boże, mocy ufających Tobie, Ty sprawiłeś, że święty Jan Chryzostom wsławił się wymową i męstwem w znoszeniu prześladowań. Oświeć nas jego nauką i umocnij przykładem nieugiętej cierpliwości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.